Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w audycji będziemy rozmawiać o pieprzykach, włókniakach, brodawkach, kurzajkach, czyli o wszelkich zmianach skórnych, czy i kiedy je usuwać, czy istnieją domowe sposoby, które mogą usunąć na przykład pieprzyki. A porad będzie udzielać dermatolog dr Kamila Skrętkowicz-Szarmach z gabinetu dermatologicznego Dermis. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Większość z nas ma pieprzyki na skórze, które są wrodzone albo nabyte, które pojawiają się właściwie przez całe życie. Znamiona łagodne nie stwarzają zagrożenia, z czasem jednak mogą przekształcić się w złośliwe, których późne rozpoznanie może mieć poważne konsekwencje. Pani doktor, jak rozpoznać, że coś może być nie tak na skórze?
Jeżeli chodzi na przykład o dzieci, bo o to się bardzo często martwimy, to u dzieci bardzo rzadko występują zmiany, które mogą nas mocno niepokoić. Więc to jest taka dobra informacja dla rodziców. Czerniak u dzieci występuje bardzo rzadko, tak? Sporadycznie można wręcz powiedzieć. Także tu mamy, ta sprawa jest jakby jasna. Natomiast u dorosłych osób, no to są różne czynniki ryzyka, które się mogą przyczynić do tego, że takie znamie może być w jakiś sposób niepokojące. To pytanie do naszego sumienia, czy korzystamy z solarium, czy korzystamy ze słońca i czy nasza skóra jest wrażliwa. U takich osób, które się właśnie często opalają, mają jasną skórę, to jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia zmian złośliwych. Każdy z nas ma jakieś znamie praktycznie. Bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy byli pozbawieni zupełnie znamion. W naszej populacji najczęstszy fototyp skóry to jest 1-2, pierwszy i drugi. I on się charakteryzuje jasna cera, jasne oczy, skłonność do opalania takie niewielkie, tak? Niewielkie skłonności do opalania. Trudno się opalamy dosyć. U takich osób rzeczywiście może częściej wystąpić...
Jakieś problemy
mogą wystąpić, tak. Jeżeli mamy na skórze znamie, które nas niepokoi, to jest taka skala A, B, C, D, E. To jest już dobrze znana skala, ale przypomnę ją tutaj dla porządku. A to jest asymetria, więc jeżeli jakieś znamie będzie nierównomierne, tak, asymetryczne, to powinno nas zaniepokoić. B to jest brzeg, czyli jeżeli będzie nas niepokoić nierówność brzegu tego znamienia. C to jest kolor, czyli jeżeli będzie nie będzie nierównomierność koloru, czy jasnobrązowy razem z ciemnobrązowym na przykład, czy z czarnym, czy z szarym, to jest też niepokojący symptom. Kolor D, diameter, czyli od D, czyli wielkość tego znamienia. Jeżeli ono jest większe od końcówki ołówka, tak, od tych 5 mm, no to wtedy też to jest niepokojące. Natomiast tak naprawdę ważne jest, żeby też zaobserwować tą zmianę również w mniejszych znamionach, tak? I E to jest ewolucja, czyli zmiana po prostu, tak? Jeżeli się znamie zmienia w ciągu miesiąca, szybko dosyć, to wtedy to jest rzeczywiście niepokojące.
Czy po urlopie powinniśmy się dokładnie przebadać, jakiś miesiąc, dwa miesiące po urlopie? Czy coś tam się nie zmieniło, jeśli działało na nas mocno słońce?
Jeżeli mamy znamiona, to dobrze raz w roku, żeby nas zobaczył dermatolog. I my mamy taki przyrząd, który się nazywa dermoskop czy dermatoskop. I dzięki temu, to jest taka lupa, którą przykładamy do znamienia, widzimy pewne cechy, które mogą świadczyć o tym, że znamie może być, to trzeba je po prostu usunąć.
To nie boli. Badanie.
Nie, dermoskopowe badanie nie boli.
A ono jest w 100% pewne, czy...
Nie, no ono nie jest pewne. To są pewne cechy, które mogą świadczyć o tym, że to znamie może nas zaniepokoić. Tak naprawdę 100% pewność tego, jaki to jest rodzaj zmiany, może dać tylko badanie histopatologiczne, które jest po wycięciu po prostu. Następuje takie badanie.
Pani doktor, bardzo duży wzrost mamy teraz czerniaków skóry. Wyczytałam, że każdego roku 2000 więcej osób choruje na czerniaka. Dlaczego?
To jest związane z naszą skłonnością do opalania, skorzystanie z solarium, opalanie, taka kultura, właśnie ta piękny kolor ciemnobrązowy czy jasnobrązowy kolor skóry nas, no to jest to, tak? Czyli korzystanie z łóżek opalających, z solariów, ze słońca, to jest ryzyko właśnie powstania czerniaka.
Kiedyś nie było ochrony przecież, prawda? Lata temu.
W latach oczywiście, w latach 70. nie stosowaliśmy kremów z filtrami, prawda? Czy w 80. dużo się osób opalało i teraz zbieramy żniwo tego właśnie okresu. Uważa się, są takie badania zrobione, że przed 35. rokiem życia, jeżeli korzystamy z solarium, to zwiększa się o 60% ryzyko czerniaka. A jeżeli mamy poparzenia takie z pęcherzami, jeżeli takich poparzeń mamy 5 do 20 roku życia, to ryzyko czerniaka zwiększa się o 80%. Więc to są poważne już, poważne zwiększenie tego ryzyka.
Odradza pani w ogóle solarium?
Tak. Zdecydowanie odradzam solarium. I odradzam też intensywne opalanie. Trzeba skorzystać ze wszystkich zaleceń, tak? Czyli stosować kremy z filtrem przeciwsłonecznym, nie opalać się w tych okresach intensywnego nasłonecznienia, raczej nie szukać słońca, tylko cienia. No to wszyscy wiemy, prawda? Tylko dosyć trudno się do tego dostosować.
No właśnie, a jeśli się opalamy, stosujemy ochronę przeciwsłoneczną z filtrami, to czy te znamiona, które są jakieś większe, które budzą nasz niepokój, czy je smarować na przykład grubszą warstwą częściej?
Nie, to nie ma znaczenia. Po prostu co 2 godziny musimy smarować całą skórę. A u dzieci na przykład szczególnie polecam, bo dzieci bardzo trudno jest posmarować, tak? To nie jest takie proste. Jak ktoś ma dzieci, to wie, tak? Że co 2 godziny trudno jest posmarować dziecko. Zwłaszcza plecy, bo plecy są takim miejscem, gdzie czerniak występuje najczęściej. To się właśnie wiąże z tym, że one są mocno eksponowane na słońce, więc polecam takie, no w Decathlonie są gdziekolwiek. Koszulki z filtrem przeciwsłonecznym, one są wodoodporne, znaczy ten filtr tam zawarty jest i wodoodporny i światłoodporny, więc można je zakładać po prostu i wtedy zostają nam do smarowania tylko ręce, inne okolice po prostu.
A jeśli korzystamy z wody, kąpiemy się w morzu, w jeziorze, to warto się posmarować jeszcze raz po wyjściu, czy ta ochrona działa?
To zależy, czy filtr jest, czy krem, czy preparat z filtrem jest wodoodporny. Jeżeli jest wodoodporny, to on działa, tak? I taki, jeżeli się kąpiemy, to taki trzeba stosować, bo jak nie są wodoodporne preparaty przeciwsłoneczne, to one zupełnie spłyną, więc nie ma żadnej ochrony. I to rzeczywiście, to jest jasne, tak? To jak ktoś to kiedyś przeżył, to widzi, że widział, że po prostu spływają zupełnie wtedy ze skóry. Natomiast te wodoodporne rzeczywiście działają i warto wtedy po kąpieli się dosmarować też tak.
No właśnie, a jak dużych filtrów używać? Bo przecież jedziemy gdzieś na wakacje.
50+, to jest moja jedyna odpowiedź.
Opalimy się wtedy?
Trochę się opalimy, tak. Po tygodniu na pewno zmienimy koloryt. Znaczy zależy, czy ktoś też ma, umie się, czy jego skóra po prostu się opala, tak? Bo są też takie osoby, które mimo bardzo dużej ekspozycji na słońce nie opalą się po prostu. I u takich osób czerniak występuje częściej.
Jeśli ktoś się smaruje kremem z filtrem, który ma 15, to znaczy, że ta ochrona jest znacznie mniejsza?
Tak. Zdecydowanie.
Pani doktor, a jeśli ktoś w rodzinie miał czerniaka, to ma znaczenie? Genetyka ma znaczenie?
Genetyka ma, tak, duże znaczenie tu w czerniaku. To, czy ktoś ma zespół znamion atypowych, czy znamion dysplastycznych, różne są nazwy, to też jest ryzyko powstania czerniaka. Poparzenia w dzieciństwie, to też jest ryzyko powstania czerniaka. I właśnie ten jasny fototyp skóry, czyli właśnie pierwszy, drugi fototyp, gdzie jest jasna karnacja, jasne oczy i trudno się opala pacjent. To jest ten czynnik ryzyka plus właśnie też czerniak w rodzinie, czy czerniak u tego samego pacjenta, bo to też się tak zdarza. Czerniak jest dosyć łatwo wyleczyć w tym stanie takim wstępnym. Wycięcie jest po prostu wyleczeniem 100%, więc to jest dobra informacja. Ale jeżeli ktoś miał tego typu problem i chorował kiedyś na czerniaka, to musi szczególnie uważać.
I częściej też się badać?
Tak, tak. I zwracać uwagę na właśnie tę ewolucję zmian, na znamiona, które się w jakiś sposób zaczynają różnić. I tak naprawdę uważa się, że obserwacja powinna trwać krótko. 1,5-2 miesiące. I wtedy decydujemy się na usunięcie albo nie, bo czerniak jest bardzo szybko rozwijającym się nowotworem, więc taka obserwacja pół roku czy rok. Oczywiście nie każda forma czerniaka jest aż taka szybka, natomiast na przykład u starszych osób czerniak z reguły rozwija się wolniej. Natomiast u młodych osób, jeżeli to jest jakieś podejrzane znamie, to obserwujemy miesiąc i wycinamy to znamie z reguły.
No właśnie, a jakie są te wskazania do usunięcia pieprzyków? Czy usuwamy wszystkie, czy tylko te, które są bardzo niepokojące?
No pomaga nam właśnie w tym dermoskopia, czyli tam mamy pewne cechy, które świadczą o tym, że to może być znamie, nawet jeżeli ono jest mniejsze niż te 0,5 centymetra średnicy. Także to jest bardzo, bardzo przydatna tutaj metoda. Natomiast oczywiście ona nie daje nam 100% pewności. I tak naprawdę ważne jest bardzo, czy ktoś ma doświadczenie w rozpoznawaniu czerniaka, dlatego że liczy się pierwszy obraz, który widzi lekarz.
Kiedy usuwamy znamiona chirurgicznie, kiedy laserowo, kiedy za pomocą prądu?
Znamion barwnikowych, o których tutaj mówimy, czyli takich, które mogą być właśnie mogą się na ich podłożu rozwinąć czerniak, albo mogą być od razu czerniakiem, a wyglądają początkowo jak znamie, nigdy nie usuwamy innymi metodami, tylko chirurgicznie. To jest tylko chirurgia. Każde znamie barwnikowe, nawet jeżeli ono jest typowym znamieniem, czy z jakichś powodów chcemy je usunąć, to jest najlepsza metoda, dlatego że wtedy mamy badanie histopatologiczne i ono nam już tu w 100% mówi, jaki był rodzaj tego znamienia. Natomiast różne inne niemelanocytowe, czyli niewywodzące się z komórek barwnikowych zmiany, możemy usuwać innymi metodami. I takich zmian na skórze rzeczywiście mamy dużo, bo to są i włókniaki, i brodawki łojotokowe, różnego rodzaju włókniaki twarde, miękkie. Tych zmian jest bardzo dużo.
Powinniśmy wziąć sobie to do serca, jeśli chodzi o czerniaki i o diagnostykę, usuwanie, bo wyczytałam, że na 100 przypadków tak naprawdę połowa kończy się śmiercią, naprawdę, tak tragicznie,
czego?
Przy późnym wykryciu czerniaka.
No tak, oczywiście, tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo kłopotliwy nowotwór, tak, bardzo się go trudno leczy, nie ma doskonałych metod, jeżeli nie uda się wyciąć i jeżeli to wycięcie nie jest wyleczeniem, to wtedy leczenie jest kłopotliwe.
A jest jakiś okres w roku, który jest najbardziej właściwy na usunięcie takich znamion?
Znaczy, jeżeli podejrzewamy czerniaka, to nie ma znaczenia pora roku zupełnie. To jeżeli bierzemy pod uwagę tylko ewentualnie względy kosmetyczne w usuwaniu innego rodzaju zmian, to tak, to wtedy liczy się pora roku. Wtedy z reguły wczesną jesienią, tam późnym latem, koniec sierpnia, początek września, kiedy już słońce nie operuje tak mocno, wtedy jest najlepsza metoda na usuwanie zmian, ale już to tu ze wskazań kosmetycznych bardziej, czyli na przykład brodawki łojotokowe, wtedy możemy wymrażać, czy usuwać laserem, czy krioterapią, czy elektrokoagulacją, czy tam właśnie nożem elektrycznym. Także to jest ten najlepszy moment, kiedy tego typu zmiany usuwamy, dlatego że po usunięciu tymi metodami zostają z reguły jakby odsłonięte warstwy naskórka, tak? Więc ta skóra, która jest pod spodem, ona jest taka, na początku jest to strupek, potem jest taka dosyć żywoczerwona i przy tych właśnie, w tym momencie, kiedy ona jest żywoczerwona, bardzo jest wrażliwa na promieniowanie słoneczne, więc może po prostu, jeżeli dojść do powstania przebarwienia w miejscu usunięcia takiej zmiany.
Pytanie od słuchaczki. Mam 33 lata i odkąd pamiętam, na kręgosłupie mam odstającego pieprzyka. Raczej nie narażam go na słońce poza kilkoma letnimi dniami. Czy powinnam to usunąć?
Od ilu lat ma pani tego pieprzyka? Od kilku?
Od kiedy pamiętam.
Od kiedy pamiętam.
Tak.
To się nie należy martwić. Jeżeli on nie jest drażniony, jeżeli pani nie przeszkadza, to nie trzeba go usuwać. Usunięcie jest tylko ze względów kosmetycznych, nie medycznych.
Czy przebarwienie po opalaniu może być czerniakiem? Takie pytanie.
Po opalaniu może powstać czerniak, tak? No, tak jak w każdym momencie życia, tak? Może powstać. Po opalaniu też. Natomiast chodzi pewnie o taką melazmę, tak?
Pewnie
na twarzy.
Tak, pewnie o przebarwienie.
Takie przebarwienia nie. Nie, one nie, z nich nie powstają czerniaki. Natomiast u starszych osób często mamy tak zwane plamy soczewicowate. To jest taka nazwa, w dermatologii w ogóle dużo jest takich nazw historycznych. Soczewica to jest wiadomo ziarno, no ta wielkość tutaj świadczyła. To jest jakby odnośnik do wielkości, bo te plamy często mają wielkość ziaren soczewicy. Natomiast w obrębie takiej plamy soczewicowatej, która występuje po opalaniu, może dojść do rozwoju czerniaka, tak? No to na takiej zasadzie w obrębie przebarwienia, które powstanie po opalaniu, może dojść do rozwoju czerniaka i to jest z reguły proces właśnie już pół roku, rok, kilka lat nawet, tak? To jest ta forma czerniaka, która jest wolniejsza jest w przebiegu swoim. Bo u młodych osób z reguły to jest taki czarny kleks, który pojawia się nagle i który obserwujemy krótko i wtedy się decydujemy na wycięcie albo nie.
Kolejne pytanie od słuchacza pana Grzegorza. Nie opalam się dla przyjemności i unikam słońca, bo jestem epileptykiem już 35 lat. Pan ma 49 lat i ma na skórze brodawki podłużne i okrągłe, jasno-ciemne, a na klatce piersiowej takie o średnicy około 1 cm. Pyta pan, czy usunąć je, co z nimi zrobić?
Tylko ze względów kosmetycznych. Jeżeli one panu przeszkadzają, to można je usunąć. Natomiast jeżeli to są zmiany, które są długo, które są, no najprawdopodobniej możliwe, że to są brodawki łojotokowe właśnie. Brodawki łojotokowe to są takie nawarstwienia mas rogowo-łojowych, które po prostu przylegają ściśle do skóry. Zamiast się odłuszczyć w procesie złuszczania naskórka, który no po prostu codziennie każdy z nas tego naskórka gubi dużo. W tych miejscach właśnie, gdzie występują te brodawki łojotokowe, ten naskórek się nie złuszcza i te warstwy rogowe przylegają do skóry. Także to nie jest jakby stricte zmiana jakby naskórkowa, tylko jakby w martwym nas, w obrębie martwego naskórka. To można złuszczyć, tak, oczywiście, jak najbardziej.
Pani doktor, chciałam też zapytać, czy są skuteczne domowe sposoby na usuwanie pieprzyków? Ja wyczytałam, że na przykład czosnek, drzewo herbaciane, skórka z banana, jodyna, pocieranie, przykładanie.
Mi się wydaje, że to jest niemożliwe, żeby... Nie. Natomiast jest taka metoda, to dotyczy właśnie włókniaków takich, mamy czasami takie włókniaki nitkowate na szyi. Takie niteczki, które rosną, czy pod pachą, czy takie kuleczki bardziej odstające, na takiej uszypułowane. To jest taka metoda, że można je zawiązać bawełnianą nitką i wtedy one odpadną. I to jest na pewno metoda skuteczna. Ja nie próbowałam, ale wyobrażam sobie, że z punktu widzenia patofizjologii powstawania takich zmian jest to możliwe.
Czyli po prostu zawiązać i...
Tak, i poczekać. I ona odpadnie, tak. No, będzie, nie będzie ukrwione to miejsce i wtedy to usuniemy sami.
Pani doktor, czasami pojawiają się na skórze takie czerwone pieprzyki. Co
takie,
to jest?
Takie punkty rubinowe.
Takie punkty.
To jest taki rodzaj naczyniaczków, to jest też zmiana łagodna. Zupełnie niegroźne. Można je też usunąć albo prądem właśnie, albo laserem. To jest niegroźne, nie trzeba. To też są względy kosmetyczne.
A to znika z czasem?
Nie, wręcz przeciwnie, pojawia się tego więcej.
I one pozostają takie czerwone na
Jeżeli
na
ich nie usuniemy, to tak.
Pytanie od słuchacza. Zauważyłem, że nasi handlowcy sprowadzają kremy do opalania, które na zachodzie zostały zastąpione lepszymi i u nich się nie sprzedają. Tak jest z kremami PPD, które za granicą są powszechne. Co to jest?
Tak, to jest tutaj rozszerzenie dotyczące ochrony przeciwko UVA. U nas są kremy sprzedawane u nas w aptekach czy w różnych miejscach z filtrami przeciwsłonecznymi, które zawierają filtr przeciwko promieniowaniu UVA i UVB. I przy czym najbardziej popularne i najwięcej mówi się o tak zwanym SPF, czyli Sun Protection Factor. To jest test, w którym określane jest ochrona przeciwko promieniowaniu UVB. UVB to jest promieniowanie, które jest krótkie, to są fale krótsze, one wnikają do skóry płycej i dają rumień. Czyli jeżeli my schodzimy ze słońca i jesteśmy czerwoni, pieką nas plecy, musimy przykładać maślankę i tak dalej, to świadczy o tym, że promieniowanie UVB było za duże. Tak? I to jest dosyć łatwo ocenić i to są testy, które po prostu w tych testach możemy właśnie sprawdzić. Dlatego na przykład 50+ oznacza, że dosyć duża jest, to znaczy największe, jakie jest możliwe ochrona przeciwko promieniowaniu UVB. Natomiast trudniej jest już ocenić, jaka jest ochrona, jaką dany preparat daje ochronę przeciwko promieniowaniu UVA. Promieniowanie UVA to jest dłuższa fala, ona wnika głębiej do skóry i daje taką, nie daje żadnego rumienia, tylko czasami obserwujemy to po solarium, bo solarium ma głównie promieniowanie UVA, stąd jest bardziej niebezpieczne niż rzeczywiście takie promieniowanie słoneczne. Mamy takie ściemnienie skóry i to się nazywa, to PPD, to jest skrót od Persistent Pigment Darkening, czyli takie jakby ściemnienie skóry tuż po opalaniu. To nie jest takie łatwo widoczne jak ten rumień, w związku z tym jest to trochę trudniej ocenić. Natomiast to też w badaniach klinicznych są właśnie testy, które w ten sposób oceniają ochronę danego preparatu, jaką dany preparat daje przed promieniowaniem UVA. W związku z tym, jeżeli się dobrze przyjrzymy, to na naszych kremach z filtrem są dwie wartości. Jest na przykład 50 i 25 obok, tak? To 50 to jest ochrona przeciwko SPF, czyli przeciwko UVB, a to 25 czy 15 to będzie przeciwko UVA, bo promieniowanie UVA przenika głębiej, przenika przez szyby na przykład, tak? Może być też w jarzeniówkach, więc jeżeli na przykład pracujemy, czy w ksero, jeżeli pracujemy w takich miejscach, gdzie jest dużo światła jarzeniowego, czy korzystamy z kserokopiarek, to może dochodzić na przykład do zaostrzenia trądziku różowatego u pacjentów, spowodowane to jest właśnie promieniowaniem UVA. Więc ono jest takie bardziej docierające do skóry zewsząd, więc jest trudniej też skonstruować tak preparat, żeby ochronić skórę przed nim. I dlatego my mamy takie oznaczenia akurat, tak? Być może w Unii Europejskiej jest oznaczenie PPD. U nas też czasami można spotkać, że jest to oznaczenie PPD. Natomiast na pewno nasze preparaty z kremami, z filtrem zawierają jedno i drugie. Jeżeli wybierzemy dobrze preparat, będą te dwie wartości. Jeżeli będzie na nim napisane, że jest ochrona przeciwko UVA, a i UVB, to będzie na pewno nas dobrze chronić. Jeszcze jest jedna sprawa, jeżeli chodzi o promieniowanie właśnie i ochronę. Na przykład, żeby zapobiec melazmie, czyli takim przebarwieniom pociążowym, pozapalnym, czy przebarwieniom związanym właśnie też z hormonalnym jakimś leczeniem, czy z tabletkami antykoncepcyjnymi, to stosuje się z kolei preparaty, które zawierają ochronę przeciwko UVA, UVB i światłu widzialnemu i podczerwieni. Też są takie kremy i one są dostępne u nas na rynku. Można je bez problemu w aptece kupić, więc to mi się wydaje, że na naszym rynku naprawdę jesteśmy dobrze zaopatrzeni w preparaty przeciwsłoneczne.
Odpowiedni trzeba tylko po prostu wybrać. Tak. Kolejne pytanie. Od kilku lat po opalaniu na twarzy i ramionach dostaję pęcherzyki. Co to może być?
No, może by to być uczulenie, tak? Czy jakaś fotodermatoza. To się często dosyć zdarza. To jest dosyć powszechne. Właśnie takie odczyny skórne po ekspozycji na słońce. To się nazywa na przykład wielopostaciowe osutki słoneczne. To jest choroba skóry, którą trzeba po prostu iść do dermatologa i wyleczyć.
Po prostu.
Ale ona będzie nawracała, tak? To też trzeba wziąć pod uwagę. Tak jak większość chorób skórnych niestety jest przewlekła i nawracająca.
Kolejne pytanie. Na plecach mam coś, co potocznie nazywają ludzie myszką. Jest to delikatny odcień, zabarwienie niewielkiego, około 3-4 cm miejsca. Czy z czymś takim mogę opalać się na solarium?
Nie.
Na solarium w ogóle?
Znaczy myszka, rozumiem, że pani chyba ma na myśli takie znamy typu café au lait. To są takie delikatne, bo w delikatnym kolorze, tak? Takiej kawy
tak,
z mlekiem.
Tak, zabarwienie
bo ja z kolei znam określenie, że myszka to bardziej takie znamie,
ciemne,
takie ciemniejsze,
właśnie.
Troszkę czasami owłosione, tak? Mhm. To znamie takie wrodzone. Ja w ogóle nie polecam takiego opalania, tak, na słońcu. Naprawdę warto się chronić, bo to, co to rzeczywiście ta kultura opalania, która była w latach 80. czy 90., no teraz ma swoje żniwo, z tym, że zwiększyła się znacznie, tak jak pani redaktor mówiła, występowanie czerniaków. To, że na przykład u kobiet do 30 roku życia, do 29 nawet roku życia, czerniak jest jednym z najczęstszych nowotworów, tak, no to po prostu jest naprawdę, to naprawdę świadczy o tym, że opalanie jest naprawdę groźne.
Jeszcze jedno pytanie. W zasadzie przez cały rok, niezależnie od temperatury, mam siną skórę na wysokości tricepsów. Czym to może być spowodowane i czy powinienem udać się z tym do lekarza? Sine zabarwienia.
No myślę, że jeżeli pana to niepokoi, to warto się udać do lekarza. To, trochę mi sobie to trudno wyobrazić. Możliwe, że to są takie sine zmiany, to bardziej są pewnie zmiany naczyniowe. Ale mogą to być też przebarwienia. Ale jeżeli się z tym nic nie dzieje, jest to od lat, tak? Tam było napisane?
Tak, tak, tak.
To myślę, że to nie jest żadna poważna sprawa.
Jest też kilka pytań o tłuszczaki. Co to takiego jest? Czy usuwać, czy nie usuwać?
Czasami są bolesne i wtedy trzeba je usunąć ze względów po prostu na wygodę pacjenta. Natomiast nie są to jakieś, to są łagodne nowotwory, które po prostu jest jakby zwiększona ilość komórek tłuszczowych w tkance podskórnej. Wyczuwalne to jest jako guzy i niektórzy pacjenci cierpią, że to mają, a niektórzy mają to i w ogóle im to nie przeszkadza. Bardzo indywidualna sprawa. Czasami mogą być bolesne, ponieważ w tych miejscach tłuszczaki mogą uciskać na nerwy i powodować dolegliwości. No to wtedy trzeba to rozważyć po prostu z chirurgiem.
One się wchłaniają, te tłuszczaki, z biegiem
lat? Można, są też metody, niekoniecznie. To jest różnie. Natomiast są też metody lipolizy, że podaje się preparaty, ostrzykuje się to po prostu preparatami, które rozpuszczają tłuszcz.
Pani doktor, teraz chciałam zapytać o włókniaki. Znamiona, które właściwie są niegroźne, ale warto je czasami chyba pokazać dermatologom. Co to takiego włókniaki?
To jest taka ogólna nazwa zmian, które występują na skórze. Mamy różne rodzaje tych włókniaków, na przykład takie włókniaki nitkowate, to o których mówiłam, takie niteczki pod pachami czy na szyi. Mogą być związane z infekcją wirusem HPV, czyli Human Papilloma Virus. To jest po prostu taka łagodna zmiana skórna, zupełnie niegroźna. Nazwą włókniak też określamy taką zmianę, która się nazywa dermatofibroma, czyli włókniak twardy. To jest jest z kolei zmiana, która występuje taki ciemny, nie bolesny, tylko taki ciemny, twardawy guzek na skórze. To może być w miejscu wrośnięcia włoska na przykład, albo po ukłuciu jakiegoś komara czy jakiegoś owada. Może dojść do jakby resztka tego materiału tam zostanie w skórze i nasza tkanka nie umie sobie z tym poradzić i zwiększa się ilość włóknistej tkanki po prostu łącznej i ten guzek się troszkę przebarwia. To jest zupełnie niegroźne, natomiast z usunięciem tego jest dosyć duży kłopot, ponieważ to trzeba usunąć tylko chirurgicznie, nie ma na to żadnych innych metod. Są włókniaki miękkie, czyli takie większe guzki, które też występują na skórze. To są zmiany niegroźne, tylko usuwamy je ze względów kosmetycznych. Można je usuwać różnymi metodami, można chirurgicznie, można elektrokoagulacją, można laserem.
Ja występują na przykład włókniaki na powiece, czasami to jest, może być niebezpieczne?
Usuwanie? Nie, to nie jest niebezpieczne. No może po prostu przeszkadzać, tak, w patrzeniu czasami, jeżeli w linii rzęs występują. To okuliści sobie świetnie z tym radzą. Mają laser, którym to błyskawicznie usuwają. Także warto wtedy do okulisty pójść, bo dermatolog będzie miał problem. To trzeba usunąć laserem takim specjalnym okulistycznym.
Wróćmy do pytań od słuchaczy, bo pojawiło się ich sporo. Dwa lata temu dermatolog skierował mnie na wycięcie pieprzyka. W Centrum Onkologii były bardzo długie terminy i zapomniałam o tym, pisze słuchaczka. Czy można na NFZ usunąć taką zmianę, a może nic z tym nie robić, skoro się nie zmienia?
No trudno powiedzieć, to by trzeba było zrobić badanie dermoskopowe, a taka oficjalna droga to jest przez lekarza pierwszego kontaktu, tak, żeby tego typu sprawy załatwiać. Od niedawna niestety nie można iść do dermatologa na NFZ, tak, tylko trzeba iść najpierw do lekarza pierwszego kontaktu i wziąć skierowanie.
Kolejne pytanie. Mam 44 lata. Jako 21-letni młodzieniec trafiłem do szpitala z podejrzeniem czerniaka po usunięciu znamienia. 2 tygodnie czekania na wynik. Na szczęście skończyło się na strachu. Mimo dziesiątków pieprzyków i znamion nie schodziłem ze słońca, a zimą smażyłem się w solarium. Dramat po prostu. Po zabiegu już nigdy się nie opalałem. Pozdrawiam, Marcin.
Bardzo się cieszę. Gratuluję konsekwencji.
Kolejne pytanie. Latem bez szczególnego opalania na twarzy zlewają mi się piegi w plamy. Co z tym zrobić?
Po prostu bardzo konsekwentna ochrona przeciwsłoneczna od początków lutego, dlatego że koniec lutego już jest bardzo mocne słońce i ta nasza skóra, która jest przez okres jesieni, zimy pozbawiona promieniowania słonecznego, ona bardzo chwyta te pierwsze promienie, więc rzeczywiście konsekwentnie 50+, taki przeciwko światłu widzialnemu też preparat i to jest, trzeba po prostu chronić się przeciwsłonecznym, preparaty stosować. Dobrze jest też stosować rano pod podkład, to mężczyzna czy chyba kobieta?
Chyba kobieta. Różne
związki, które zawierają takie antyoksydanty, tak? Na przykład witamina C, jakiś serum z witaminą C, tylko nie może drażnić skóry. Pod krem z filtrem, bo wtedy dodatkowo antyoksydanty powodują, że promieniowanie, które dosięga naszej skóry, ma działanie takie, hamuje to powstawanie wolnych rodników, które mogą się przyczyniać do powstania przebarwienia. A wieczorem też różne preparaty złuszczające, czy to będą retinoidy, czy tylko też ostrożnie, żeby się nie podrażnić, czy na przykład na bazie kwasu azalainowego. Kwas azalainowy to jest taki związek, który jest uzyskany z grzybka, który się czy z takiego drożdżaka. Nazywa się Malassezia furfur i on powoduje taką chorobę, która się nazywa łupież pstry. To pewnie to jest dosyć znana choroba. To są takie plamki odbarwione na skórze. To jest właśnie działanie tego kwasu azalainowego i on jest wykorzystywany właśnie w kosmetykach odbarwiających, więc można połączyć. Czyli rano preparat antyoksydacyjny plus krem z filtrem, a wieczorem preparat z kwasem azalainowym.
Pani doktor, chciałam zapytać o znamiona, które powoduje wirus HPV, na przykład kurzajki.
To jest
czyli
w ogóle
takie brodawki wirusowe.
Tak, bo jest wirus bardzo szeroko rozpowszechniony. Jest ponad 100 typów tego wirusa. Powodują różne zmiany skórne. To jest ludzki wirus, więc od ludzi się zarażamy i ludzi możemy nim zarazić. Może spowodować bardzo dużo właśnie takich zmian typu brodawki. Bo medyczna nazwa na kurzajki to są brodawki. Mamy brodawki stóp, brodawki rąk. Mamy brodawki młodocianych na twarzy, na przykład na czole takie drobne krostki. Mogą być też włókniaki niektóre spowodowane właśnie tym wirusem HPV. Wirus HPV to jest modna też dziedzina, ponieważ niektóre z szczepów tego wirusa, tak zwane szczepy onkogenne, powodują raka szyjki kaszlik i macicy. I przeciwko tym rodzajom wirusa jest właśnie szczepionka, która ma chronić nas, kobiety, przed rakiem szyjki macicy. Także to jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie. Wirus też ten powoduje tak zwane kłykciny płciowe, czyli takie zmiany brodawkowate, które mogą występować w okolicy narządów płciowych. Narządy płciowe też predysponuje do tego wystąpienia tych zmian golenie, bo ono podrażnia, złuszcza się ta pierwsza rogowa warstwa i może dojść do namnożenia się. To często obserwuję, że pacjenci po goleniu właśnie mają nawrót takich zmian typu kłykciny, typu właśnie brodawki w okolicach narządów płciowych też.
Skoro wirus to takie kurzajki, nawracające, trudne do wyleczenia.
Trudne, tak, tak. To są bardzo trudne rzeczywiście sytuacje. Często się tego nie da wyleczyć od razu. To jest kilkanaście mrożeń, na przykład kroterapii co 2 tygodnie. Stosowanie jednocześnie preparatów, które mają działanie żrące, takich na bazie różnego rodzaju kwasów, czy 5-fluororacylu, które trochę działa antymitotycznie. Więc to jest żmudna droga, leczenie takich brodawek. Nawracają też rzeczywiście, bo jeżeli ktoś ma skłonność, to taką skłonność też posiada, bo nasza skóra jakby nie widzi tego wirusa. To jest wirus, który jest w naskórku, w martwych częściach naskórka i po prostu bardzo trudno jest naszemu organizmowi to zwalczyć. Możemy mieć odporność i wtedy się rzadziej zarażamy, albo po prostu, no niestety niektórzy się z tym bardzo długo borykają. U dzieci stosunkowo dobrze się to leczy preparatami takimi w postaci typu brodacid, na przykład takich zakraplane kropelki się, takie żrący płyn po prostu stosuje się na te kropelki, on tak przyrzega tą brodawkę tego wirusa. My tymi naszymi metodami też nie jesteśmy w stanie zniszczyć wirusa. My niszczymy komórki, które są nim zarażone po prostu.
U dorosłych tylko krioterapią usuwamy?
No też łączymy metody, bo te łączone techniki są najlepsze po prostu.
A brodawki łojotokowe, co to jest? Co to takiego?
Brodawki łojotokowe to są takie nawarstwienia rogowo-łojowe, które pojawiają się, no nie u młodzieńców, tylko u takich osób w wieku dojrzałym. Tak jak powiedziałam, nasza skóra po prostu ma taką zdolność złuszczania się, ale nie we wszystkich miejscach ona ma tą zdolność równą. W niektórych miejscach zostają po prostu te masy rogowo-łojowe, one ściśle przylegają do naszego naskórka i złuszczyć je można właśnie czy prądem, czy laserem, czy krioterapią. Niszczy się te górne warstwy. Pod spodem skóra nie do końca zawsze jest taka idealna, więc też czasami zostają blizenki po usunięciu tego typu zmian, jeżeli one są mocno takie nawarstwione. Trzeba uważać, jeżeli ktoś choruje na nowotwór, zwłaszcza piersi i ma na przykład, jest wyleczony ten nowotwór, a obserwuje u siebie nagły wysyp takich brodawek łojotokowych w obrębie tłowia, to wtedy może to być związane z przerzutami, no, czy ze wznową nowotworu. To jest jedyna sytuacja, która jest groźna w przypadku tych brodawek łojotokowych, bo tak naprawdę to są bardzo niegroźne zmiany i zupełnie nie musimy ich usuwać. Usuwamy je zwykle z powodów kosmetycznych.
Kolejny SMS od słuchacza i właściwie chyba taka refleksja, a nie pytanie. Miałam w wieku 14 lat włókniaka pod skórą, fibroma w histopatologii. Po 21 latach w tym samym miejscu sarkoma synowiale, jeśli dobrze czytam. Lekarze nie byli w stanie wyciąć włókniaka w całości. Teraz mam bardzo rzadki nowotwór złośliwy i pani apeluje, żeby wycinać takie zmiany, bo zmieniają się z łagodnych zmian w złośliwe.
Żeby też włókniaki te twarde usuwać. No tak, ale to jest rzadka sprawa, naprawdę, że bardzo, bardzo rzadko one przechodzą w złośliwe.
Czy likwidacja naczynek laserem na nosie i twarzy pozostawia jakieś ślady? Czy jest to obarczone jakimś ryzykiem?
No tak, zawsze jakakolwiek medyczna ingerencja jest obarczona ryzykiem. To nigdy nie jest bez żadnego problemu. Mogą być powikłania, może być poparzenie, mogą być blizenki, mogą powstać pęcherze po takim zabiegu, tak? Różne są rodzaje laserów i takich urządzeń, które wykorzystujemy do usuwania takich rozszerzonych teleangiektazji, czyli rozszerzonych naczynek na twarzy. Często jest to też w przebiegu trądzika różowatego, ale nie u wszystkich też można robić takie badania, takie zabiegi, bo rumień na twarzy jest związany, też jest to objaw takiej choroby, która się nazywa toczeń rumieniowaty układowy, SLE, i wtedy jakiekolwiek nasłonecznianie łącznie z promieniowaniem laserowym może bardzo zaostrzyć proces chorobowy, a to jest choroba, która dotyczy całego organizmu. To przyczyną jakby wystąpienia tej choroby są przeciwciała, które atakują nasze naczynia, w związku z tym naczynia są wszędzie, więc objawy de facto dotyczą wielu, wielu narządów i głównie nerek, serca mogą dotyczyć, skóry często bardzo dotyczą. I taki rumień, to jest, to się mówi rumień w kształcie motyla, jego można pomylić na przykład z takimi teleangiektazjami, po prostu z problemem kosmetycznym. Więc każdy rumień na twarzy powinien być przede wszystkim zdiagnozowany też pod tym kątem. Dlatego też no, wydaje mi się, że tego typu zabiegi no, musi zawsze skonsultować lekarz.
Drodzy Państwo, dbajmy więc o swoją skórę. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, coś budzi nasz niepokój, to zapraszamy oczywiście do dermatologa. Na własną rękę nie należy, prawda, leczyć, szukać pomocy w internecie, tylko warto zawsze poradzić się lekarza. Dziękuję pani doktor za cenne porady
dotyczące znamion. Bardzo dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.
Przypomnę, gościem Radia Gdańsk była dermatolog dr Kamila Skrętkowicz-Szarmach. Dziękuję państwu za pytania. Do usłyszenia. Joanna Stankiewicz.